Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom.
Dobry wieczór, Ludwika Grunwald. Rozpoczynamy Strefę Rodzica. Dziś porozmawiamy o tym, co zrobić, gdy nasze dziecko ma trudności ze spaniem. A ze mną studiuje jest pani Agnieszka Piotrowska, trenerka snu, portal twojadobranocka.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Katarzyna Bienik, mama. Dobry wieczór. Oraz pan Andrzej Śmiech, coach, tata dwóch synów.
Dobry wieczór państwu.
Dziecko nie chce spać, a rodzice stają na głowie, żeby uśpić malucha, jednak ono wciąż płacze. Taki scenariusz to codzienność wielu rodzin. Dlaczego tak jest i czy tak musi być?
Tak rzeczywiście.
Pani Agnieszka Piotrowska.
Tak rzeczywiście się dosyć często zdarza. Wcale nie musi tak być. Dzieje się tak czasami przypadkiem, czasami też dlatego, że nam się taki trochę trudniejszy egzemplarz zdarza. Są dzieci rzeczywiście z dużym temperamentem, tak zwane wysoko reaktywne, czyli tutaj trzeba...
Ale nie mówimy o ADHD tutaj.
Nie. Mówimy o dużym temperamencie, czyli dzieci to są takie dzieci, które tak naprawdę od momentu, kiedy się urodzą, potrzebują więcej jakby uwagi, są bardzo wrażliwe na bodźce na przykład i mają problem też, żeby trochę jakby od tych bodźców się odłączyć. W związku z tym, żeby takim dzieckiem się dobrze zaopiekować w kontekście snu, to tak naprawdę potrzeba jest trochę więcej o tym śnie wiedzieć. No, ponieważ generalnie mam takie wrażenie, że ta wiedza na temat snu u nas jest jeszcze niewielka, więc jakby rodzice stając w obliczu sytuacji, kiedy mają takie dziecko, nie za bardzo wiedzą, jak mają sobie poradzić.
No i to wiedzieć odnośnie snu? No, sen to sen. Po prostu kładziemy się, zasypiamy, śpimy, wysypiamy się, wstajemy. Mm-hmm. Tak powinno
to
być.
Samo można by powiedzieć, że jedzenie to jedzenie.
Tak.
Właśnie, pani dziecko miało problemy ze snem, z zasypianiem. Mogłaby pani się podzielić swoją historią z nami?
O tak, znaczy mogę tak uszczknąć tylko, bo gdyby miała opowiadać od początku, to nie starczyłoby nam dzisiaj tej czasu. Ale właśnie dlatego, że mieliśmy takie problemy, to zdecydowałam się na pomoc pani Agnieszki. No bo cóż to, Kamil po prostu nie spał. Znaczy tak, spał coraz ładniej do trzeciego miesiąca. Coraz dłuższe miał przerwy w jedzeniu. No i gdzieś tam jak skończył 3 miesiące, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dziecko zaczęło się budzić co 2 godziny. No więc wszyscy mówili głodny. No więc jeżeli głodny, no to trzeba mu dać jeść. No to dawaliśmy jeść. No i tak stworzyliśmy nawyk, nauk, który eskalował do takiego stopnia, że już 9-miesięczny Kamil krzyczał, darł się, trzeba było go nosić, bujać, czasami po 1,5 godziny w nocy, nie spaliśmy, nie chciał w pewnym momencie spać ani sam, ani z nami, ani na rękach, ani na mnie, no bo był taki moment, kiedy okazało się, że na mnie usypia, więc ja po prostu byłam zmumifikowana, owijałam sobie dziecko kołdrą.
Czyli mama materac, tak?
Tak, mama materac, owijałam go sobie kołdrą, mówię, przecież jak ja zasnę, to on gdzieś tam się sturla, więc owijałam na szczelinę, no po prostu cudawianki, można by opowiadać, to jest oczywiście bardzo zabawne teraz. Natomiast tak zabawnie, gdy śmiechu nam nie było. Jak trafiłam na informację o pani Agnieszce, to naprawdę ja byłam w głębokiej desperacji. Nawet nie wiedziałam, jak bardzo, bo jak pani Agnieszka odebrała telefon, to ja się rozpłakałam. Jak terapeuty. Pani już mówiła, jej, naprawdę potrzebuje pani pomocy. Ja chyba tak. Skoro tak zareagowałam.
I co, udało się?
Jesteśmy w trakcie, znaczy tak. Jesteśmy jeszcze w trakcie, dlatego że okazuje się, że wyciągnięcie dziecka z takich no, nałogów, można by powiedzieć, tak, złych nawyków, to nie jest takie hop-siup.
A ile teraz pani synek ma?
12 miesięcy skończył niedawno. Mhm.
Plus jeszcze po drodze wam się te wszystkie...
Och, infekcje, oczywiście, no jest zima, problemy. Prawda?
Właśnie problem polega na tym, że kiedy skończyliśmy pracę, to tak naprawdę, właśnie tu rozmawiałyśmy z panią Kasią, wszystkie spadły na nich plagi egipskie, w postaci w ogóle wszystkich możliwych rzeczy, jakie się mogą przydarzyć. Problem jest taki też, że nawet dzieci, które... Te dzieci, które dobrze śpią w sytuacjach takich problemów zdrowotnych, ząbkowania na przykład, ale również jakichś większych emocji, takich normalnych w ciągu dnia, też się regresują, czyli zaczynają gorzej spać. Mhm.
Ale może usystematyzujmy to wszystko, bo powiedzmy sobie od początku, jakie problemy mają na przykład noworodki ze spaniem, potem dzieci nieco starsze i tak chronologicznie mniej więcej, jak to wygląda? Mhm.
Tak naprawdę dziecko, kiedy się rodzi, jest bardzo niedojrzałe. No, mówi się przecież o tym czwartym trymestrze, prawda? Kiedy jakby, no, tutaj specjaliści są zgodni, że tak naprawdę, żeby dziecko urodziło się dojrzałe, to powinna ta ciąża trwać jeszcze ze 3 miesiące. Tutaj osobiście chyba bym się za bardzo pod tym postulatem nie podpisała. Ale generalnie faktem jest, że te pierwsze 3 miesiące są takim czasem, kiedy to dziecko jeszcze dojrzewa, jest niedojrzałe i jeśli chodzi o układ nerwowy i pokarmowy, i to się również, to się wszystko jakby zazębia i też się przekłada na sen. W związku z tym tak naprawdę te pierwsze miesiące są takim czasem po prostu adaptacji. I tutaj właśnie na tym etapie z kolei, jeżeli właśnie trafi nam się taki wyjątkowo trudny egzemplarz, to część rodziców popełnia ten błąd takiej nadgorliwości w drugą stronę. Bo czasami dzwonią do mnie mamy dzieci tam, nie wiem, 3-4-tygodniowych i mówią, wie pani co, on zasypia przy piersi, matko, już tak zawsze będzie zasypiał i tutaj jakieś złe nawyki, co tu zrobić, żeby go odzwyczaić. No właśnie te pierwsze, szczególnie te 3 miesiące pierwsze, to jest taki czas takiej ulgowej taryfy, kiedy naprawdę to dziecko może sobie zasnąć przy tej piersi czy bujane na rękach. No na mamie to może nie za bardzo, bo to takie trochę niebezpieczne. Ale ogólnie jakby to jest taki jeszcze czas taki, no tej taryfy ulgowej. No a potem jakby w tych kolejnych miesiącach, tak, trzeba jakby zacząć już pomału myśleć o tym, żeby te takie dobre nawyki związane ze snem wprowadzać. Czyli zadbać w ogóle o taką ogólną higienę snu. Jest od 4 miesiąca życia mniej więcej dziecka zaczyna być bardzo ważne już to, jak wygląda miejsce, w którym on śpi, łącznie, nie wiem, z zaciemnieniem, temperaturą, z ubraniem. Od 4 miesiąca tak naprawdę można wprowadzać spokojnie rytuały przed snem. W ogóle można je wprowadzać już tak naprawdę od 10 tygodnia.
A co to są rytuały? Takie do spania oczywiście.
Rytuały do spania to są takie trochę, to jest takie trochę czary-mary dla mnie. Cały czas, jak na to patrzę, to tak to widzę, bo naprawdę jest w tym jakaś magia, bo jak się ma dobre rytuały, to rzeczywiście to pomaga w tym spaniu, szczególnie tym samodzielnym. Polega to po prostu na tym, że trzeba mieć swoje pewne kroki przed zaśnięciem. One mogą wyglądać różnie w przypadku różnych dzieci, trochę różnie w przypadku różnych grup wiekowych, ale generalnie te kroki polegają na tym, że my codziennie wykonujemy pewną sekwencję czynności przed spaniem i po pierwsze dziecko dzięki temu wyciszamy, choć nie ze wszystkimi dziećmi się to udaje, ale po drugie dajemy, przy pomocy tych kroków dajemy im sygnał, że zbliża się pora spania. I z tymi rytuałami to jest tak, że jakby wszyscy wiedzą, że to powinno być, ale tak, nie wiem, 99% rodziców, którzy się do mnie zgłaszają, to jest trochę na bakier z tym.
Czyli na przykład co?
No bo nagle się okazuje, że ten rytuał to tak naprawdę sprowadza się do bujania dziecka w wózku, do zaśnięcia, albo do podania mu butelki mleka, czy nie wiem, czy piersi na przykład, albo ponoszenia go na rękach i właściwie nic więcej w tym nie ma. I
kiedy my co powinno się znaleźć w takim rytuale?
No właśnie tak naprawdę może się znaleźć tam wszystko, tylko jakby są pewne takie zasady dotyczące konstruowania tych rytuałów, czyli rytuałem może być wszystko. Może być przytulenie dziecka, ponoszenie go na rękach, zaśpiewanie mu kołysanki, to jakieś naprawdę takie proste rzeczy, tak? Tylko ważne jest to, żeby zawsze ta sama sekwencja była zachowana u starszych dzieci, nie wiem, bajka, książka, modlitwa w niektórych rodzinach, tak? Ważne jest to, żeby zawsze jakby potęga rytuału tak naprawdę tkwi w jego powtarzalności, tak? Więc jeżeli to są nawet bardzo proste rzeczy, typu, nie wiem, robimy dobranoc tam zwierzątkom domowym, buziaki, ta kołysanka, a może coś opowiadamy dziecku, żeby to było zawsze w takiej samej kolejności i żeby dziecko dzięki temu się nauczyło, że to wyciszanie prowadzi do spania.
I to działa.
To też rodzice muszą sobie wprowadzić takie rytuały. To wymaga dużej samodyscypliny. Ponieważ jeżeli się ustawi taki rytuał na przykład na godzinę 20, czyli o godzinie 20 szykujemy się do snu, o 21 jesteśmy w łóżkach, to wymaga od całej rodziny o tej 20 rzeczywiście zafunkcjonowania w tym rytmie.
Wydaje mi się, że chyba godzina nie jest aż tak tutaj zobowiązująca.
W przypadku dzieci akurat.
Tak, że wydaje mi się, że tam tak jak my stosujemy 2 godziny w te i we w te różnicy i to nie jest, sama godzina nie jest najważniejsza, tylko powtarzalność tej sekwencji. Mhm. W naszym przypadku to jest rzeczywiście, działa to naprawdę magicznie, nawet wiąże się z tym jedna zabawna historia, że na początku nauki Kamil tak szybko załapał, o co chodzi w tym rytuale, że już na samym początku nam śpiewania piosenki już był wrzask. Bo on już wiedział, czym to się skończy, on nie chciał tego końca, więc już na samym początku protestował.
Czyli u dziecka może się wytworzyć taki mechanizm niechęci do zasypiania, do spania?
No, wie pani co, jeżeli dziecko przez 8 miesięcy robi sobie co chce i nagle my mu narzucamy jakąś dyscyplinę, a jeżeli to jest dziecko temperamentne, no chce badać granice, tak ja tak to widzę, że chce zbadać, na ile on sobie może pozwolić, żeby przypuszczam w przyszłości coś tam dla siebie uszczknąć, tak? Ciągła walka, starcie. Mhm.
Tak, no jakby z tymi dziećmi, z którymi ja pracuję, to jest trochę tak, że no oczywiście im się nie podoba ta zmiana, tak, którą my wprowadzamy. Ze starszymi dziećmi to też jest trochę tak, że im w ogóle generalnie jest szkoda czasu na spanie. To spanie to jest w ogóle jakaś porażka. To tyle można w tym czasie w ogóle rzeczy zrobić. Także czasami mamy na przykład taki jeden z takich mitów, który krąży, to jest taki, że właśnie, że najlepszy moment na odłożenie dziecka do spania to jest jak ono zaczyna się wydawać, że daje tam te oznaki, tam nie wiem, ziewa, albo tam nie wiem,
widzimy, że jest
trze oczy, że widzimy, że jest zmęczone, tak. Natomiast powiem szczerze, że dzieci im są starsze, tym bardziej się doskonalą w ogóle w ukrywaniu tych oznak zmęczenia. I jak ja patrzę na moje dzieci, gdybym ja je kładła wtedy, kiedy one rzeczywiście by tam już się słaniały, to nie wiem, która to byłaby godzina w nocy. Więc to jest trochę tak, że my jednak też musimy być tymi strażnikami tych rytuałów, tych harmonogramów. Mhm.
A ile dziecko w ogóle powinno spać w ciągu doby na różnych etapach rozwoju?
Znaczy są jakby pewne dane takie uśrednione, statystyczne. One są trochę różnią się według różnych źródeł. Zawsze można sobie jakoś tam referencyjnie na to spojrzeć. I prawda jest taka, że tak naprawdę dzieci jakby w danym wieku aż tak mocno nie odbiegają, chociaż niektóre mamy jak się do mnie zgłaszają, to się śmieją w głos po prostu i mówią, no tak, tak, w tym wieku, wie pani, tam w tej tabelce jest napisane, że moje dziecko powinno tam 14-15 godzin na dobę spać. No w ogóle nie ma takiej opcji, nigdy się to jeszcze nie zdarzyło. Ale generalnie tak naprawdę dzieci średnio faktycznie jakoś tak bardzo tam się od tych norm nie odbiegają.
Bo teoretycznie noworodek według właśnie tychże uśrednionych danych powinien spać między 16 a 20 godzin.
Tak, tak. No, noworodek teoretycznie tak, ale ja na przykład miewałam takie mamy, które mówiły, że miały dzieci w wieku tam, no takim tam, nie wiem, 4-5 tygodni, które na przykład potrafiły, nie wiem, 7-8 godzin na dobę spać, a pozostałą część, no raczej krzyczeć chyba. Także i tak się zdarza. Ale właśnie jakby obserwowanie zachowania dziecka pokaże nam tak naprawdę, czy ono ma wystarczającą ilość tego snu na dobę, czy nie. I jedną z najczęstszych oznak takiego nadmiernego przemęczenia u dziecka jest nie takie właśnie niesłanianie się ze zmęczenia, tylko odwrotnie. Taka hiperaktywność. Czyli czasami mamy mówią tak, no jak to? No jest 21, no a przecież go teraz nie położę, bo wie pani, on biega jak szalony, biega tam po pokoju, szaleje, wariuje i w ogóle to przecież nie jest śpiące dziecko. To właśnie jest śpiące dziecko. Jednym właśnie z takich typowych objawów ogromnego przemęczenia jest właśnie taka hiperaktywność, która jest często mylona przez rodziców jako stan absolutnej aktywności, kiedy nie trzeba jeszcze szykować się do spania, a to już jest ostatni w ogóle etap zmęczenia.
I takie dziecko nie padnie po prostu i samo nie zaśnie?
No w końcu kiedyś tam padnie, tylko to jest kolejny mit, że im dziecko jest bardziej zmęczone, tym lepiej śpi. Dzieci, które są przemęczone, z reguły mają większy problem z zaśnięciem i większy problem z utrzymaniem takiego ciągłego snu nocnego.
Tak, bo czasami rodzice nawet mówią, nie położę go wcześniej, przeciągnę, bo potem go, tak przeciągnę, to lepiej zaśnie, będzie dłużej spać na przykład.
Powiem tak, dzieci, z którymi ja pracuję, to czasami chodzą spać o 17.30, o 18.00, żeby na przykład nadrobić brak drzemek w ciągu dnia.
Tak.
Tutaj pani Ludwika szeroko otworzyła oczy.
Nie, moje dziecko nigdy tyle nie spało, nie na takiej porze nie poszło spać. A jak na przykład, kiedy możemy się niepokoić? To znaczy, jak mało powinno spać nasze dziecko, żeby wzbudziło to nasz niepokój?
No właśnie wydaje mi się, że to się przekłada też na zachowanie, czyli to jest tak, że brak snu jest jakby brakiem, my jakby nie, inaczej, sen jest naszą podstawą, jedną z naszych podstawowych potrzeb fizjologicznych, tak? Tak samo jak na przykład jedzenie. I niedobór tego snu ma swoje konkretne konsekwencje. Są po prostu tysiące badań na ten temat, i jeśli chodzi o osoby dorosłe, i jeśli chodzi o dzieci. W przypadku dzieci tak naprawdę, tak samo zaczynam jak w przypadku osób dorosłych, niedobory snu mają konsekwencje po pierwsze na poziomie takim fizjologicznym, gdzie na przykład, nie wiem, często dzieci, które za mało śpią, na przykład mają też gorszy apetyt. Skarżą się na jakieś bóle, to już u starszych dzieci, tak, bóle głowy. Drugi jakby poziom to jest ten poziom taki poznawczy, czyli dziecko, które ma za mało snu, widać jakby, że jest dzieckiem takim no mało za w ogóle zainteresowanym otaczającym światem. Takim niezbyt żwawym w interakcjach. Trzeci poziom to jest poziom emocjonalny. Tutaj pewnie to pani Kasia to potwierdzi. Niewyspany rodzic to zły rodzic. Wściekły czasami naprawdę też.
Mało cierpliwy.
Mało cierpliwy, a niewyspane dziecko to jest też w ogóle dziecko takie marudne po prostu, zwyczajnie.
No w naszym przypadku to zmieniły się diametralnie dwie rzeczy. Po przejściu tej nauki, właściwie to po jakimś tygodniu, po 10 dniach, stały się dwie cudowne rzeczy. Moje dziecko zaczęło jeść. Grzecznie siedząc w swoim krzesełku 5 do 7 posiłków dziennie. To była pierwsza rzecz, która się zmieniła. Jak to było magiczne naprawdę. A druga to skupienie. Bo obserwowaliśmy u naszego synka, że nie jest w stanie skupić uwagi na jednej zabawce dłużej. Znaczy to było, no bo dziecko w ogóle małe, tak, nie jest w stanie dłużej, było takie, zauważyliśmy, że to było nie tak w momencie, kiedy zaczął się wysypiać i zobaczyliśmy różnicę w zabawie. Mhm. Tak, że on się stał spokojniejszy w całym tym swoim szalonym temperamencie, mimo wszystko stał się spokojniejszy i bardziej uważny i taki, no nie wiem, można być mniej ADHD, tak? Że mm-hmm. I to było rzeczywiście, i wtedy stwierdziliśmy, wow, czyli to była kwestia niewyspania, tak?
Chronicznego, mm-hmm. dodajmy.
No w ogóle tak jest, że z dziećmi, tymi, które często jest, zdarza się tak, że jak zaczyna się pracować nad snem dziecka, to okazuje się, że te diagnozy jakieś tam właśnie o ADHD, czy jakieś tam w ogóle takiej ogólnej nadpobudliwości.
Czy neurologiczne jakieś problemy.
Jakieś problemy, tak. Okazuje się, że jakby po takim prostym zabiegu, jak no, jakby zaaplikowanie dziecku w cudzysłowie większej ilości snu na dobę, nagle się okazuje, że to wszystko znika, tak?
Większej ilości, a także w odpowiednich godzinach, bo to jest istotne, bo tam noc nocą, ale te drzemki w ciągu dnia też mają niesamowite znaczenie i ta ilość rzeczywiście aktywności pomiędzy drzemkami, pomiędzy snem jest bardzo ważna. No bo ja to widzę po moim dziecku po prostu.
A my za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać z nami na antenie, zapraszamy do telefonów 22 645 20 55. Można też wejść na nasz fanpage radiowy Polskie Radio Dzieciom. Tam znajduje się post dotyczący dzisiejszej strefy rodzica i pod nim można zadać swoje pytanie. Proszę zostać z nami.
Strefa rodzica w Polskim Radiu Dzieciom.